Dobrze, jak mówiłem, chciałbym też mówić trochę na temat tak zwanych przeszkód, czyli wymówki. Czytamy w piśmie, że król przyrządził sobie ucztę i zaprosił wielu, ale każdy miał wymówkę. Najbardziej usprawiedliwiony to ten, który powiedział, że ma żonę i nie może. Żartujemy, śmiejemy się, bo nie ma żadnego usprawiedliwienia na to. I mam nadzieję, że nie ma wśród nas żadnego mężczyzny, który pozwala, żeby żona przeszkadzała mu głosić Ewangelię. To nie jest mężczyzna. Jest mężczyzną, to prowadź swoją rodzinę i najprawdopodobniej twoja żona pójdzie za tobą. Żartowałem z moją żoną, jak jechaliśmy o tym i mówiłem, że prawdopodobnie są tacy mężczyźni, tacy bracy, którzy mówią, tak, ja chciałbym głosić Ewangelii, ale moja żona nie pozwala, albo nie chce, albo ona się nie wiem co. I prawdopodobnie też, gdybym spytał żonę, ona mówiłaby, ja chcę, ja popieram, ale on nie chce, on jest leniwy, czy on nie wiem co. No już wiemy, o co chodzi. Jakie są wymówki? Ja może zapytam, może ktoś ma jakieś pomysły. Jakie wymówki próbujemy używać, żeby nie mówić, żeby nie głosić, żeby nie zwiastować? Słucham? Brak chęci. Dużo pracy. Nie ma czasu. Brak języka. Nie nadaję się, nie mam daru. Nie umiem.
Mam dużo problemów z
własnym. Mam swoje problemy. Dobre wymówki. Dla nas. Dla naszego Pana chyba żadna nie jest dobra. Słyszałem. Kiedy ja myślałem o tym temacie, od razu przyszły mi do głowy jakieś tam 3-4 wymówki, kiedy zacząłem napisać wymówki, które ja albo sam używałem, albo jeszcze używam czasami niestety, albo słyszałem od kogoś, ta lista się zwiększyła. I chyba nie powiem wszystkich dziś, ale mam sporo. Oto pierwsza. Polacy to twardy naród. Nie uwierzą. Słyszałem to. Od wierzących. Jaki jest sens takiej wymówki? Ja rozumiem, jeśli to mówi jakiś nie Polak, ale jeśli jesteś Polakiem, a ty uwierzyłeś, skąd taki pomysł, że nie uwierzą Polacy? Ty uwierzyłeś? Czy uważamy, że jesteśmy ostatnimi naszego narodu, którzy mogą uwierzyć? Bóg po prostu zamknął drzwi i już więcej Polaków nie będzie w niebie. Na pewno to nie jest dobra wymówka. Jezus powiedział, że ma być głoszona Ewangelia każdemu narodowi. Wszystkim. A kim jesteśmy my, aby powiedzieć, kto uwierzy i kto nie uwierzy? Mówimy, że jesteśmy realistami. A to nie jest to jest pesymizm. Pismo Święte mówi nam, że Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. Czy ty potrafisz wiedzieć, kto uwierzy, a kto nie? Ja często, my rozdajemy dużo ulotek na ulicy i żebyście wiedzieli, jak działa umysł człowieka, że często jest tak, że stoimy tam i nawet niechcący próbujemy zgadywać, kto weźmie, a kto nie. I nawet mówimy czasami sobie, po co dać tej pani, ma taką twarz, że na pewno nie wie, nie weźmie. Ja nie jestem Duchem Świętym, skąd ja mam wiedzieć, kto przyjmie, a kto nie przyjmie. Ale kiedy Bóg posłał Ezechiela do głoszenia, Bóg już powiedział, słuchaj, nie uwierzą, ale ty idź i głoś im. Czy uwierzą, czy nie uwierzą, będą wiedzieli, że co? Że był prorok wśród nich. Nawet jeśli ty masz jakiś kontakt z niebem i ty wiesz, kto uwierzy, kto nie uwierzy, to nie daje ci żadnego usprawiedliwienia, prawa nie mówić Ewangelii ludziom, bo Bóg tak kazał. Druga wymówka. Nie ma efektu. Po co? To mówią niewierzący i to rozumiem. Jak ktoś podchodzi, kiedy głosimy, mówi, po co pan głosi? Nikt nie słucha. Pan słuchał? To już jeden. To wystarczy. Ja głosiłem, kiedy nikt nie słuchał. Przynajmniej ja nie widziałem, żeby ktoś słuchał. A co to ma do rzeczy? Pismo Święte mówi nam, że Słowo Boże nie wróci próżno. Tak jest. Ono zrobi tak, jak Bóg zechciał. Więc naszym zadaniem jest głosić. Nie, ja głosiłem, mówiłem i nie było efektu. Aha. Ile razy? No, raz. Dawałem komuś ulotkę, nie chcieli, więc zrezygnowałem. I tak podchodzisz do wszystkich spraw w życiu? Próbujesz tylko raz i koniec? Ile razy spadłeś, nim się nauczyłeś jeździć na rowerze, czy nie wiem co, czy komputerem posługiwać? Wszystko robisz dobrze od początku? Na pewno nie. I to, że nie ma efektu, co to jest efekt? Co to jest efekt? Czy my wszystko widzimy? Kiedy rolnik sieje ziarno, taki normalny, nie taki, jak się mówi, taki zielony, powiedzmy. Rolnik sieje ziarno i po pół godziny, czy on wraca tam i mówi, nie, to po co? Nie ma sensu. Pismo Święte mówi, że on sieje i on nawet nie wie. W nocy to wszystko rośnie tam pod tą glebą. On nie wie, co tam się dzieje, ale po jakimś czasie coś widać. Problem polega na tym, że czasami ten czas jest inny. Bo u Boga czas jest w ogóle inaczej liczony. Kiedy myśleliśmy w Warszawie, tam byliśmy 10 lat i często głosiliśmy pod stacją metra w Śródmieściu. Jak wiecie, tam w Warszawie, tam gdzie jest ta stacja metro, nie wiem jak to jest teraz, ale tam dużo ludzi przechodziło z pracy do tych różnych dworców kolejowych, bo mieszkali za Warszawą i tam to była masa ludzi codziennie. Tam głosiliśmy naprawdę dużo ludziom. I rzeczywiście, mógłbym powiedzieć wiele razy, nie ma efektu. Nie ma efektu. Nikt nie słucha. A jeżeli w ogóle coś mówią, to przeklinają, wyzywają, nie wiem co. Ale pewnego razu po 4 latach dostałem telefon. Zwykle dostawałem takie złe telefony, ale to był dobry telefon. Pani mieszkała poza Warszawą i chciała mi powiedzieć, że kiedyś tam 2-3 lata wcześniej przechodziła i zatrzymała się i miała rozmowę z kimś o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. Nawet nie wiem, kto to był, nieważne, był nasz kilka osób tam, nieważne, kto to był. W każdym razie ona wróciła do domu i po jakimś czasie jakiś cudowny sposób, żartuję, oczywiście, ktoś do niej dotarł, nie wiem, czy w pracy, czy w domu, nie wiem, jak to było, ale poznała kolejną osobę, która też była posłuszna Bogu i mówiła jej jeszcze raz Ewangelię. I chciała mi, czy nam, podziękować za szanie, chciała nam zachęcać, że nasza praca nie była daremna, chociaż powinniśmy wiedzieć, że nie jest daremna, bo Bóg powiedział, że nasza praca w Nim nie jest daremna, ale jesteśmy tępi, jesteśmy ułomni, jesteśmy leniwi i mówimy, nie, nie ma efektu. I Bóg powiedział, że nie jest daremna. I to było potwierdzenie. Ty nie wiesz, co się dzieje. Ty nie wiesz, ty masz siać. Może nie zobaczysz wzrostu. Może ty będziesz siać, a twój wnuk czy prawnuk będzie podlewał, a jeszcze ktoś inny jeszcze będzie zbierał. Ale ktoś musi siać. Każdy by chciał tylko rząd, nie? Każdy chce tylko brać udział w żniwa, ale ktoś musi siać. Nawet zanim ktoś sieje, ktoś musi orać. Czasami tylko mamy taką pracę. Orać. Tak, że mi jest twarda. Gleba jest bardzo twarda. Ale Bóg powiedział, że Jego słowo na pewno będzie miał taki efekt, jaki On chce. To następna, to będzie może nietypowa, ale niestety też to słyszałem. Jeśli mają być zbawieni, to Bóg się zajmie nimi. Jakoś to wyjdzie. Moim zdaniem to jest tylko lenistwo. Nic więcej. Jeśli mają być zbawieni, to jakoś będą. Zgadnij jakoś. Zgadnij w jaki sposób. Być może nie przez ciebie. Ale skąd ty wiesz, że masz tak do tego postąpić, jakby to nie jest w naszych rękach. Bóg powierzył nam Ewangelię. Bóg powiedział, jak usłyszą bez kaznodziei. Bóg nie powiedział, nie martwcie się, jakoś do tego dojdzie. On powiedział, że mamy to robić. Czwarta. To jest bardzo duchowa wymówka. Modlę się o miejsce. Jeszcze nie wiem, gdzie. Modlę się, żeby Bóg prowadził mnie, żeby Duch Święty mnie kierował. Naprawdę? Nie wiesz, gdzie? Wyjdź z domu i masz gdzie. Wszędzie można głosić Ewangelię. Wszędzie można komuś mówić, kiedy ja mówię głosić Ewangelię, oczywiście ja nie mam na myśli tylko, żeby stać i mówić tak, jak ja robię często. Chociaż też. Ale gdzie są ludzie, którzy nie znają Boga, można mówić Ewangelię. Czy ulotkę dasz, czy jakieś słowo, czy cokolwiek, ale jak, że mówisz o miejsce, gdzie to robić. To jest albo strach, albo lenistwo. Bądźmy szczerzy, większość z nas, nie, jeszcze nikt nie mówił tego. Mówiliśmy, nie mam czasu, mam swoje problemy. Mówiliśmy, nie umiem, nie mam daru. Jeszcze kilka było, ale nikt nie mówił lenistwie, nikt nie mówił, boję się. Albo ja jestem innym człowiekiem, albo nie jesteśmy wszyscy szczerzy. Ja powiem wam, ja do dzisiaj czasami się boję. Są sąsiedzi na moim osiedlu, do których ja boję się podejść. Oni już znają mnie. Oni już wiedzą, kim jestem. Ja głoszę na ulicy w Toruniu i oni przechodzą. Moi sąsiedzi. Niektórzy biorą ulotkę ode mnie, inni nie. Ale oni już wiedzą, kim jestem. Jeżeli ja podejdę do nich, uwierz mi, większość ich powie, o nie, daj spokój, już nie chcę, już znam ciebie. Ja się boję w ogóle mówić o tym, bo ja wiem, że od razu będą bronić się. Teraz ja się nie usprawiedliwiam, ale to jest strach. Lęk. Ale to, że ktoś mówi, że mówi się o miejsce. Apostoł Paweł tego nie robił. Przepraszam bardzo, ja nie chcę lekceważyć modlitwę, ale też nie udawajmy duchowych. Apostoł Paweł mówi, czytajmy ten fragment, bo to jest istotny fragment do tej sprawy. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Werset 6. Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Tak? Rozumiemy? Czyli drzwi zamknięte. Nie wiem, czy nie dostali wiz. Nie wiem, czy było zamknięte przejazd przez granicę. Ja nie wiem, nieważne. Ale nie mieli tam w ogóle otwartych drzwi. Więc co teraz? Będziemy czekać. Niech nam Bóg pokaże. Tak robili? Pomódlmy się, żeby Bóg nam, ja nie wiem, być może modlili się. Nie chcę powiedzieć, że nie modlili się, ale co czytamy dalej? Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bytynii, ale im Duch nie pozwolił. Jeszcze raz, drzwi zamknięte. To większość z nas mówiłby, już do domu wrócimy. Na szczęście nie było okazji. Próbowaliśmy dwa razy. Nikt nie powie, że byliśmy leniwi. Dwa razy próbowali i nie było. Okej, do domu. Żona czeka. Obiad będzie. Tak? Jestem wam szczery, bo ja wiem, jaki jest człowiek, bo ja wiem, jakim jestem ja. Kilka razy przez... jak to powiedzieć? W moim życiu były takie okresy, kiedy my tylko po domach chodziliśmy, aby głosić ludziom po domach. Też popieram. Można. To nie jest łatwo. I powiem wam, że czasami pukałem do drzwi i całe ciało drżało. Co powiem? Jaki to będzie człowiek? I co on powie? I co będzie? A wiesz, jakaś ulga, kiedy nikt nie otwierał, nie? Oh. Pukałem, okej, przynajmniej próbowałem, nie? Mogę już do domu? Nie, następny dom. Dobra, idziemy dalej. Co oni robili? Dwa razy drzwi zamknięte. Ósmy werset. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. I w nocy Paweł miał widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Być może ty nie miałeś tego nigdy, dlatego że ty nie próbowałeś dwa razy, kiedy miałeś okazję, tylko czekasz na widzenie. Niech Bóg mi pokaże, gdzie ja pójdę. Bóg umie, On jest wszechmocny. On potrafi pokazać. Paweł próbował tu, Paweł próbował tu, szedł tam. Nie wiem, czy kto z was w ogóle jest prawdziwym rybakiem, takim prawdziwym, nie tak jak w naszej przypowieści. Ale ja nie znam rybaków, którzy mówią, ja nie wiem, gdzie pójdę dzisiaj łowić ryby, ale niech coś tam Bóg mi pokaże, gdzie. Nie, wiesz, co robi dobry rybak? On idzie tam. Nie, tu nie ma. Dobra, może tam. Idzie tam i próbuje wszędzie, aż nie znajdzie miejsca, gdzie biorą. Ciekawe. Będzie to jest dobry sposób. Wiesz, nie wszędzie ludzie biorą. Ja wiem. Są dzielnicy w Meksyku, gdzie ludzie nie brali. Ale są dzielnicy, gdzie wszyscy prawie brali. Trzeba tylko próbować. Nie tylko czekać, albo modlić się. Idź. To jest, jeszcze mam dużo wymówek. Następna. Kiedy będę ewangelistą pełnego etatu, wtedy będę głosił. Ja muszę mieć czas. Ja nie mogę. Nie możesz mówić komuś w pracy? Tak zajęty jesteś? Nie masz w ogóle czasu, żeby mówić komukolwiek? Ja nie mówię o tym, że każdy ma głosić 8 godzin dziennie. Ja mówię, żeby w ogóle otwierać usta i mówić komuś Ewangelię. Nie masz czasu? A ci, którzy mówią, ale gdybym był ewangelistą na pełny etat, to wtedy miałbym siłę, czas, pieniądze. Tak? Czytajmy. Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. 10 werset. Powinienem te wszystkie wymówki mówić szybciej, ale jakoś mi się nie udaje. Mam dużo tych kartek dzisiaj, ale trudno. 10 werset. Kto jest wierny w małym i w wielkim jest wierny, a kto w małym jest niesprawiedliwy i w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli ty nie głosisz nikomu teraz, jeśli będziesz ewangelistą na pełny etat, wiesz co? Też nie będziesz głosił. No, będziesz miał tytuł. Będziesz miał uznanie. Ludzie będą ciebie szanować i nazywać ewangelistą. I zapraszasz na takie kongresy światowe i narodowe, gdy możesz mówić o tym, jak łowić ryby. Ale co z tego? Nie będziesz łowił, bo kiedy miałeś trochę czasu, nie mówiłeś. Byłeś niesprawiedliwy w małym i tak samo będziesz w wielu. Szósta. będą mnie kojarzyć ze Świadkiem Jehowy. Tak? Aha. Tego Częstochowie nie robią już? I tak kojarzą. Czy to nie wstyd? Że kojarzą ewangelistę, kojarzą Ewangelię ze Świadkami Jehowy? Mam sąsiada, który po krótkim czasie w tym, jak mieszkałem w tym mieście, w Toruniu, to widział, jak ja szedłem z naszymi wnukami i dopiero, nie wiem, czy w ogóle mnie poznał, ale wiedział, kim jestem, żeby mu się wydawało, że wiedział. Widział, mówi, ja nie wiedziałem, że Pan ma aż takie młode dzieci. A potem mówi, zapomniałem. Wy możecie mieć po parę żon, prawda? Mówiłem, nie i nie jestem mormonem. Ale wiesz, co mi obchodzi, z kim będą mnie kojarzyć? Ja mam tak postępować, żeby mieć czyste sumienie wobec wszystkich i żeby nikt nie mógł oskarżać mnie słusznie za coś złego. Bo, ale i tak będą kojarzyć ciebie, czy ze Świadkiem Jehowy, czy z, nie wiem, jaką sektą, i tak mówią, więc co ta za różnica? Mamy po prostu mówić. Cóż plewie do pszenicy. Tak? Cóż tego, że tak robią? U Boga wszystko jest zapisane. Bóg wie wszystko. Otóż prawdziwa wymówka taka powszechna. Boję się. Boimy się. Może nie każdy boi się tego samego, ale większość z nas boi się. Boimy się przed porażką. Nikt nie lubi porażki. Nasza duma jest taka, że mam dobrą wiadomość, że jeśli głosisz Jezusa Chrystusa, i o ile nie popełniasz jakiegoś głupiego, bezsensownego grzechu, jesteś szczery i głosisz Ewangelię, nie ma porażki. Każda sytuacja jest nauczką. Nikt na pewno nie robi wszystkiego po pierwszym razie doskonale. Ale nie bój się. Ewangelia jest mocą Boga. Dlatego Bóg nie potrzebuje wielkich, mądrych, bogatych, wykształconych. On może używać dziecka. On może używać kogokolwiek. Bo nie w nas jest moc, nie w naszych argumentach, ale w Słowie Bożym jest moc. Wiem. Boję się, że nie będziesz znał odpowiedzi na pewne pytanie. Nie? Co powiem? Spróbuj tak. Nie wiem. Pamiętacie tego ślepego z Ewangelii Jana, 9 rozdział? Jezus uzdrowił, przywrócił mu wzrok, a przyszli do niego ci faryzeusze, no powiedz nam, na pewno tamten jest grzesznikiem. On jest grzesznikiem, na pewno on jest nie od Boga. On powiedział, czy jest grzesznikiem, czy nie? Ja nie wiem. Ja wiem jedno. Ja byłem ślepy. A teraz ja widzę. On nie wiedział wszystkiego, ale nie taką miał przewagę. On teraz widzi, a oni jeszcze byli ślepi, oni nie widzieli. Jeśli nie znasz odpowiedzi, to będzie taka motywacja, żeby wracać do domu, otwierać pismo i szukać odpowiedzi. I wtedy będziesz wiedział na następny czas i będziesz przygotowany. Boimy się przed człowiekiem. Co powiedzą? Stracę kolegów, koleżanki. W Meksyku, kiedy głosiliśmy w pewnym mieście, gdzie było dużo, dużo opozycji, było straszne prześladowanie. W pewnym momencie kilku pastorów tego miasta prosili nas o spotkanie. Zwiedzaliśmy się z nimi i oni w sposób bardzo grzeczny błagali i prosili nas, żebyśmy przestali głosić Ewangelię w centrum. Głosiliśmy na samym rynku tego miasta. Oni nigdzie nie głosili. Ale prosili nas, abyśmy tam nie głosili. Dlaczego? Bo urząd miasta miał pewne, jak to powiedzieć, pewne czy przywileje, które im dawały, czy ziemie, czy działki, czy nie wiem co. Ale oni uważali, że ich kościoły, ich zbory tracą uznanie w urzędzie miasta. I bali się, że stracą tego. My mówiliśmy równo. Mówili, ale możecie przynajmniej inaczej głosić. Bo my głosiliśmy Ewangelię, między innymi głosiliśmy, że bałwochwalstwo to jest grzech, tak jak każdy inny grzech. Jeżeli nie wiecie, Polska nie jest aż tak bardzo katolicka. Naprawdę. Katolicka, przepraszam. Nie jest. Nie jak Meksyk. To dopiero jest katolicyzm. Dopiero tam. Mówili, ale możecie więcej więcej much przyciągnąć miodem niż octem. Mówiliśmy, my nie chcemy much. My chcemy ludzi. Co chodzi, że niektórzy nie lubią tego? Czy mamy bać się człowieka? Pismo Święte mówi nam wiele razy, nie bój się. Nawet nie bój się ich twarzy. Nie bój się. Ja wiem, że strach jest. Uwierzcie mi, apostoł Paweł sam powiedział, że on bał się. Czytajmy to. To będzie 1 Koryntian, 2 rozdział. 1 Koryntian 2, 3. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. Jeśli ty w ogóle mówiłeś komukolwiek Ewangelię, zwłaszcza jeżeli mówiłeś tak jak ja robię od wielu lat, zrozumiesz, co to jest to wielkie drżenie. Co zrobią mi? Idzie gromada ludzi. Nie wyglądają na takich głodne ryby. Mamy się bać? Trudno unikać lęku. Trudno zwalczyć. Ten strach jest czasami Nie możemy kontrolować. Ale cię Pan powiedział, przepraszam, bałem się, więc nie mówiłem. Nie. Czy myślisz, że żołnierz nie boi się? Niektórzy z was na pewno wiecie. Niektórzy z was tutaj może jeszcze z tej okresu wojny jesteście. Czy żołnierze nie bali się, kiedy była wojna w waszym kraju? Jaki żołnierz powie, ja się nie boję niczego? Nie. Może przed bitwą on powie, tak, jestem taki, ale kiedy jest bitwa, on mówi, ojej, zaczyna modlić się do wszystkich i nie wiem co. Ale co trzeba zrobić? Trzeba walczyć. Trzeba ten lęk zwalczyć. Nie będę się bał, co mi uczyni człowiek, mówi psalmista. Nie będę się bał. Czy oznacza to, że nigdy nie boimy się? Nie, ale musimy jakoś do siebie mówić. Nie będę się bał. Jakoś nie będę się bał. Pójdę ze strachem, z lękiem. Czasami przed władzą. Przed władzą się boimy, nie? A może powiedzą, że nie wolno? A czy na pewno wolno rozdawać ulotki w tym miejscu, bo może będzie jakiś zakaz? Jakbyś nigdy nie przekroczył prędkości. Nie, ja jestem taki uczciwy, ja nigdy nie łamię przepisów żadnych. Żadnych? Ja nie namawiam do łamania przepisów, proszę nie rozumieć źle. Ale nie mów mi, że ty boisz się, że będzie jakiś zakaz. Chyba, że nigdy w życiu nie przekroczyłeś prędkości. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja czytam, że kiedy władza przyszła do apostołów i mówili, zabraniamy wam mówić w tym imieniu, że oni co? Nie wiedzieliśmy, że nie wolno. Ojej, bardzo wam przepraszamy. To nigdy się nie wydarzy jeszcze, nigdy więcej. Tak mówili? O, my jesteśmy obywatelami takimi bardzo uczciwymi i nie chcemy wam kłopotu spowodować. Bardzo wam was przepraszamy. Tamci, oni są szaleni, oni głośni na ulicy, oni są szaleni i nie znają, oni są niedobrzy. My jesteśmy uczciwi, my tego nie zrobimy. Nie! Oni mówili, wy sądźcie, co trzeba zrobić, ale my nie możemy inaczej. My musimy powiedzieć. Czyli jest inna władza nad tą władzą. Ja powiem, że jeżeli ty jesteś posłuszny wobec władzy w każdej sprawie życia, w każdej sprawie twojego życia, to myślę, że jest jasne z Pisma Świętego, że jeżeli ty mówisz Ewangelię, jest jakiś zakaz, że Bóg to błogosławia. Że Bóg nie powie, o ty byłeś zły, ty rozdawałeś środki tam, gdzie nie wolno. Ojej, straszna rzecz. Jeśli jest miejsce, gdzie można rozdawać środki bez problemu, to rozdawaj, ale nie używaj pretekstu, że może jest jakiś zakaz. W moim doświadczeniu, czy w Polsce, czy w Meksyku, czy w innych miejscach, w innych krajach, bracia i siostry boją się bez powodu. Ja wiem, niektórzy z was na pewno myślicie, nie, jakoś coś tu nie gra. Nie można stać na ulicy, na rynku, w naszym kraju i głosić, i mówić głośno o Bogu, o Biblii i nie mieć problemów. Na pewno jakiś problem będzie. Problemy będą, uwierz mi, a nie tak, jak ty uważasz. Ja jeszcze nie byłem w żadnym więzieniu za głoszenie Ewangelii. Nie mogę się chwalić, że byłem tak torturowany, tak prześladowany za Ewangelię. Nie, ja jestem wdzięczny Bogu, że nie musiałem tego przeżyć. Tylko raz zatrzymaj nas przez godzinę, bo myśmy na ulicy Nowego Świata w Warszawie rozdawali ulotki, kiedy był Jan Paweł II w Warszawie i przejeżdżał i nie chcieli, abyśmy tam ulotki rozdawali, więc nas trzymali gdzieś tam daleko, nie chcieli kłopotu. I tylko tyle. Nie bój się władzy. Bądź, szanuj władzę, szukaj miejsca, gdzie wolno i mów Ewangelię. Ósma wymówka. Muszę skończyć teologię. Mam jeden werset dla ciebie. Jest napisane w Koryntian 8 rozdział, że wiedza bija na dyma, bija w pychę. Wiedza na dyma. Uważaj. Ja znam kilku teologów. Ja nie jestem teologiem. Znam teologów. Zazwyczaj tylko podają się za rybaków. I nie są. Świat nie potrzebuje teologii. Świat potrzebuje Jezusa Chrystusa. Świat nie potrzebuje wiedzy. Świat potrzebuje życia i życia wiecznego. Potrzebuje przebaczenia, pojednania z Bogiem. Mamy za dużo teologów i za mało rybaków. Prawdziwych. Czytamy o apostołach w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 13 werset. Czas leci. Dzieje Apostolskie 4:13. Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem. Czego potrzebujesz? Teologii? Potrzebujesz czasu z Jezusem Chrystusem. Bo jak poznasz Jezusa i będziesz żył z Jezusem, będziesz miał odwagę, tak jak apostołowie mieli. Oni byli prostymi, prawdziwymi rybakami. Nie tylko spotkali się na takich kongresach. Oni łowili ryby. A kiedy Jezus ich powołał, łowili ludzi. I mieli odwagę. A tamci byli zdziwieni. Oni myśleli, że tylko teolodzy mogą mówić o sprawach duchowych. Miałem sąsiada w Warszawie. Starego pana. Już nie żyje, niestety, o ile ja wiem, on jest w piekle. Mam nadzieję, że nie. Ale twardy. I on powiedział mi kiedyś, panie Józefie, ja pana rozumiem i się zgadzam częściowo, ale ja uwierzyłbym panu, gdyby pan był ubrany jak ksiądz. Nie założyłem koloratki. Nie będę udawał księdza, żeby kogoś przekonać. Tak Pan chce wybierać? Ja nie myślę, czy ja od razu, wiesz, mówiłem, koniec. Nie. W tym dniu jeszcze przekonywałem i wiele razy potem był u niego i jeszcze przekonywałem, ale do końca on był uparty. Gdybym tylko był ubrany jak ksiądz, bo tylko ksiądz ma taką wiedzę, żeby mówić o Bogu. Nie apostołowie, oni byli z Jezusem. Najlepsza szkoła u Jezusa. Paweł powiedział jeszcze w pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Werset 17. Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Nie w mądrości słowa. Śmieję się, bo pamiętam takie wydarzenie. Byliśmy na rynku w mieście León w Meksyku i jak zwykle było strasznie zamieszanie tam na rynku. Czasami tam 100, 200, 300 osób się zbierało i krzyczało i wyzywało i wszystko. Ale był wśród nich, było takich dwóch albo trzech takich bardziej wykształconych katolików. Należeli do jakiejś tam wspólnoty pseudo-chrześcijańskiej, jak teraz są też. Czyli oni znali takie wzroty biblijne, ale też jeszcze trzymali się kościoła katolickiego. Ale byli wykształceni. I pewnego razu jeden z naszych, z moich braci, którym głosiłem, on zaproponował, czy ktoś tam zaproponował jakąś nieformalną debatę. Na miejscu. Od razu. Ławki są na rynku, piękna pogoda przez cały rok. Więc jeden, tamten stał na jednej ławce, a mój brat stał na drugiej. I była debata. Tamten mówił swoje. I takie mądre słowa mówił. Takie bardzo piękne, elokwentne słowa. A potem mój kolega, mój współbojownik też mówił. Ale mówił prosto o Biblii, o Jezusie, o zbawieniu. Ogólnie, nie? Mówił o tym, co chciał powiedzieć. Tamten mówił jeszcze raz swoje. Ale po dwóch, trzech takich wymian słów, to cała grupa ludzi do tamtego mądrego mówili: nie, niech Pan zejdzie z tej ławy, bo na pewno Pana przekupili, bo Pan jest z ich strony, Pan jest po ich stronie, Pan ich wspiera. Oni nic nie zrozumieli. Nic. Takie piękne słowo używał, że oni byli pewni, że on jest po naszej stronie, bo oni nie rozumieli go. Słuchaj, nie potrzebujemy mądrości słowa. Ewangelia jest prosta. Czy Pismo Święte nie mówi o prostocie, która jest w Chrystusie Jezusie? Prostota. Ewangelia jest prosta. Ale słuchaj uważnie, to nie oznacza, że ona jest łatwa. Jest prosta, bo jest nieskomplikowana. Religia, teologia komplikuje rzeczy. Oni myślą, że musi, wiesz, znać te wszystkie zwroty i tak, i tak, i tak. I kiedy ja mam rozmowę, miałem nawet Niedawno miałem rozmowę ze świat innychowy. Oni byli w moim domu, przyjąłem ich po raz, nie wiem, kolejny. A ten prowadzący tak nadęte, powiedzmy. O, czy pan wie, co to jest? Coś tam. Nie mogę powtarzać, bo nie pamiętam tego słowa. A może on myśli, że ja powiem, nie, co to jest? Co to znaczy? Jestem głodny tej wiedzy. A czy pan wie, co to jest? I następne słowo. Do czego to jest potrzebne? Bo kiedy pytałem, czy on ma rzeczy, wie, nie, nikt nie wie, nikt nie wie, nikt nie może wiedzieć. To niech pan zachowa swoją mądrość. Ja wolę życie wieczne od tej mądrości, którą ma pan. Świat nie potrzebuje mądrości słowa, potrzebuje prostoty Ewangelii. Nie komplikuj spraw. Werset 21. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie pozna Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Drugi rozdział. Pierwszy werset. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Rozumiemy? Ewangelia jest prosta. I z mojego doświadczenia, ci, co kończą teologię, potem, wiesz, co robią? Nauczają teologii. Mamy nawet takie powiedzenie w naszym języku. Ci, co potrafią, robią. Ci, co nie, nauczają. Chyba jest za dużo nauczycieli i za mało rybaków. Trzeba, oczywiście, można się uczyć, można wiedzieć, można poznać i poznawać, ale nie mów, że brak ci wiedzy, aby głosić Ewangelię. Była taka kobieta przy studni, taka Samarytanka. I podejrzewam, że też nie skończyła teologii. Ale ona mówiła całemu miastu i oni przyszli i uwierzyli z powodu jej słów. Daje do myślenia. I może powiesz też, jestem zbyt młody albo zbyt stary. Nikt nie jest zbyt stary. Noe miał 600 lat, kiedy budował arkę. Mojżesz, mówię Mojżesz, to Noe. Noe miał 600 lat. Mojżesz był też stary. Jozue stary. Co z tego? Każdy może coś zrobić. Tymoteusz był młody, a on głosił Ewangelię. Może powiesz tak. Ktoś powiedział już dzisiaj. Nie mam daru. Nie mam tego daru, nie mogę tego robić. Okej, ja rozumiem. Ja wiem, że nie każdy ma ten sam dar. Nie każdy może robić wszystkiego, ale czy myślałeś o tym kiedyś, co możesz zrobić? Przestańmy mówić o tym, czego nie możemy robić. Co możemy robić? Co powiedział Jezus o tej pani, która wylewała ten olej na niego, mówili uczniowie, panie, takie marnotrawstwo. On powiedział, ona zrobiła, co mogła. Rób, co możesz. Może nie będziesz głosił 5000 ludziom na raz. Może nie, ale rób, co możesz. Czytamy Mateusza w tej przypowieści, że król dał ludziom talenty, nie? Każdemu według zdolności. Wiadomo, nie każdy ma tę samą zdolność, ten sam dar. Ale Bóg dał ci coś. Ja słyszałem o takich ludziach, którzy dosłownie nie mogli robić nic oprócz modlić się. Byli w łóżku, sparaliżowani i pani poprosiła pastora, żeby przyniósł jej karteczki ludzi, którzy potrzebują modlitwy. I prosiła, żeby ktoś do sufitu przykleił, a ona non-stop modliła się. Zrobiła, co mogła. Ty chyba możesz przynajmniej modlić się. Jeśli nie wiesz o kim, o kogo, muszę o mnie. Ja potrzebuję na pewno. Muszę o ewangelizacji w twoim mieście. Muszę, by Bóg dał ci więcej możliwości. Otwarte drzwi. Muszę, jeśli nie potrafisz wyjść z domu, muszę. Ale jeśli masz inną zdolność, rób, co możesz. Przestańmy mówić o tym, czego nie możemy. Ostatnia wymówka, chociaż jest na pewno wielu więcej. Próbowałem raz, znałem porażki, koniec. I tu wchodzi w grę nasza pycha. Nikt nie lubi doznać porażki. Nikt nie lubi, kiedy ktoś się śmieje. Nikt nie lubi, kiedy wyzywają. Uważasz, że ja lubię tego? Ja lubię, kiedy ktoś wyśmiewa? Że ktoś wyzywa? Ja nie lubię, jestem tak samo pyszny jak ty. Ale musimy tą pychę zwalczyć. Pismo Święte mówi, Galacjan 6 rozdział, dziewiąty werset. Mam pytanie. Czy głoszenie Ewangelii jest czynieniem dobra? Amen. Okej, już jesteście gotowi na werset. Dziewiąty werset. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Ale my chcemy teraz rządź. My chcemy dać komuś ulotkę i żeby od razu upadł na nogach i powiedział, o, ja chcę. I nie ma tego, i mówię, o, widzisz, ja jestem kiepski. Nie? Nie każda ryba bierze wszystkiego. Idź dalej. Szukaj gdzieś indziej. Szukaj kogoś innego. Jezus powiedział, że nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł pracować. Jak długo będziemy używać wymówek, żeby nie robić tego, co możemy? I czy te wymówki będą jakoś przyjęte przez naszego Pana? Ja się boję. Ja się boję, że dowiem, że straciłem zbyt dużo okazji, żeby komuś mówić. Ja myślę, że nie ma nikogo wśród nas, kto powie, ja za każdym razem, kiedy miałem okazję, mówiłem. Każdy z nas jest tak słaby, tak bojaźliwy, tak leniwy, że niestety zbyt wiele razy tego nie robiliśmy pod pretekstem jakiejś tam mówki. Noc nadchodzi, kiedy nikt nie będzie mógł pracować. Pracujmy, póki jest dzień. Amen.